Jestem wulgarna, naprawdę?
Ale ty jesteś taka, wiesz, bo ty jesteś pieprzna. To wiesz co, to nawet nie wulgarna. Czy oni tu wszyscy ociepieli?
Nieprawda.
A jak nie? Ociepieli? No proszę cię.
Jezu!
Patrz, co się dzieje.
To ja te kamery
przetłumaczę. Tak,
kochani
tak,
jesteście, tak, naprawdę.
Łbysy poukręcali w ogóle. Wiesz, że to jest program o zdrowiu?
Bardzo się cieszę.
Niezła pacjentka powinno być napisane, a jest niezły pacjent. Bo to trochę tak, że niby przychodzi baba do lekarza, tak, i wiesz, i taki kwestionariusz. Ja pewne rzeczy muszę tu załatwić. Imię i nazwisko.
Patrycja Markowska.
Z tych Markowskich.
Tak.
To dobrze czy źle?
Bardzo dobrze. Wiesz co, no wiadomo, że to jest pytanie, które nurtuje, no bo rzeczywiście... To zresztą ty kiedyś pięknie mówiłeś, ja to zresztą w wywiadach, wiesz, wspominałam, że kiedyś powiedziałeś, że tata jest trochę jak statua wolności. I Michał, bardzo mi się podobało to porównanie. Może z wiekiem...
Że czego nie postawisz obok, to ona zawsze stoi, nie?
No ale poza tym, że jest też takim symbolem i że wiesz, no jest w tym kraju legendą i... Jeżeli bym może próbowała go jakoś doganiać czy się prześcigiwać, to bym zawsze czuła się z tyłu. A ja się zawsze cieszyłam, że mam koło siebie przyjaciela, ale wiesz, kogoś, kto jest taki twórczy.
Sorry, ale wiesz, że on żarty w ciebie biologicznie, to może ponieważ rozmawiamy o zdrowiu. A ty dużo genów odziedziczyłaś po Grześku?
Bo tak, moja mama twierdzi, że jestem całym tatą. Ja pamiętam, że jak się urodziłam i tata zadzwonił do szpitala i mówi, no i do kogo jest podobna? No i mama mówi, do ciebie. O Boże, będziemy musieli kupić narzeczonego, nie? A mama mówi, nie, ale jest śliczna. On mówi, no to jest śliczna czy do mnie? I taki załamany w ogóle, wiesz, że wolał, żebym była podobna do mamy.
A propos śliczna, to jest w ogóle fenomen, bo gdziekolwiek ty się pojawiasz, to jest pokot. Faceci leżą...
Ja nie, co, chyba to, tylko ty tak widzisz to.
Ale, no, przepraszam cię bardzo, ta ekipa przestała się w ogóle mną zajmować. Wiesz co, przepraszam cię bardzo, tu jestem prowadzącym. Przyszła Markowska. Słuchaj, może kaweczki, a może kanapeczkę, a czy ja mogę... To masz tak wszędzie?
Nie, ja w ogóle lubię ludzi, Michał. I mi się wydaje, że to czuć, w sensie ja nie lubię stawiać... barier, lubię być z ludźmi bezpośrednio, skracam ten dystans, czasami przez to dostaję w tyłek, bo niektórzy mogą sobie na przykład coś wyobrazić za dużo.
No, to jest jakaś cena za to. No właśnie.
Ale bo, ja wiem, ale mogę tą cenę, wolę tak, niż się jakoś
ty
odgradzać.
Ty jesteś zajebiście bezpośrednia, jesteś wulgarna, co mi się akurat bardzo, bardzo podoba, bo niektórym kobietom to pasuje, a niektórym wcale. A tobie mega pasuje, bo ty jesteś super sexy w ogóle.
Jestem wulgarna, naprawdę?
Ale ty jesteś taka, wiesz, bo ty jesteś pieprzna. To wiesz co, to nawet nie wulgarna. Czy oni tu wszyscy ociepieli?
Nieprawda.
A jak nie? Ociepieli? No proszę cię.
Jezu!
Patrz, co się dzieje.
To ja te kamery
przetłumaczę. Tak,
kochani,
tak,
jesteście, naprawdę.
Łbysy poukręcali w ogóle. Ale słuchaj, ale, bo rozumiem,
miło,
że...
Miło, że to mówisz, bo byłam dzieckiem naprawdę bardzo nieśmiałym, trochę zakompleksionym.
Ty?
Tak.
Błagam
tak.
Cię,
nie,
proszę
no
cię.
Naprawdę, jako dziewczynka, wiesz, to mówiłam to zresztą wielokrotnie, że... No miałam bardzo swoją taką samoocenę, wiesz, zaniżoną, że dopiero jakby z wiekiem zaczęłam w ogóle się cieszyć swoim ciałem, cieszyć się sobą, akceptować siebie. Musiałam
A to wyszło
się
na terapii?
Nauczyć.
Dlaczego, skąd to się brało? W ogóle chodzisz na terapię?
Chodzę.
Okej. I wyszło?
Wyszło. Nawet miałam taką listę zrobić w pewnym momencie, skąd się u mnie może brać. Czasami tak, że chcę wszystkich zadowolić wokół, że właśnie dużo gadam, że wiesz...
Przestań się ślinić, Tomek, przepraszam, ona nie o tym mówi zupełnie.
Ale wiesz co, Mary Strip pięknie powiedziała i to mi się akurat bardzo spodobało, że kiedyś wchodziła do pomieszczenia i się zastanawiała tak, czy wszyscy mnie lubią, a teraz wchodzi do pomieszczenia i zastanawia się, kogo ja lubię. I tego się dopiero uczę.
To jest takie, ty się pojawiasz, jest takie bang. Naprawdę, ja to widzę i na tym helu, na którym razem mamy przyczepy. Widzę to w studio, no i widać to przecież po scenie. Okej, dobra, to poczekaj, bo zaczęliśmy od tatunia i przerwaliśmy w newralgicznym momencie. Przepraszam, że wracam, ale...
Nie,
tylko,
bardzo
tylko,
lubię tylko mówić kontekście. O tacie.
Nie patrz na te listy.
Nie, w ogóle nie patrzę, co ty, ja jestem krótkowidzem.
Słuchaj, ale dobra, wiesz co, ale to weźmy ten temat, no bo umówmy się, Grzesiu jest bogiem sceny. fajne. Mnie nie interesuje, czy ty jesteś do niego podobna fizycznie, nawet charakterologicznie. Mnie interesuje, czy ty, bo dziedziczymy po rodzicach przecież pewne geny również zdrowotne. Masz takie poczucie, że patrząc na Grześka, o Jezus Maria, to może ja też tego dostanę, wiesz, i tym podobnym. Tak, bo ja tak myślę czasami, patrząc na moją mamę i tatę.
Tak, ale wiesz, co to jest? Myślę, Michał, że tak. Na pewno, co jest wspaniałe, dziedziczyłam po nim wiatrak w dupie. To powoduje, że każdego dnia wstaję, nie myślę o sobie, tylko myślę o ludziach wokół. I na przykład jak wzięliśmy psa ze schroniska, to ja na przykład wiem rano, że ja muszę wstać i przebiec z tym psem na przykład ileś kilometrów. Wtedy tak, to trochę działa dla mnie, bo się ruszam, że jakby nie... To, czego mnie tata nauczył i co może mam w genach, to jest taka ciągła chęć bycia aktywną. I to się przekłada też na zdrowie. Bo najgorzej chyba tak skapcanieć.
No dobra. To
lubię.
Bo mówisz o takich dobrych rzeczach. A na przykład
skłonność do
jego słabości. Tak.
No to zdecydowanie. Ja myślę, że my całą rodziną mamy. Ale to chyba wynika, wiesz co, też z nadwrażliwości. Jakiejś takiej, żeby ukoić nerwy.
Tej artystycznej.
Tak. Mówisz. Tak, tak, bo jakby to jest dla mnie najtrudniejsza rzecz w ogóle w moim zawodzie, zasnąć po koncercie na przykład, wiesz, że jestem tak naładowana adrenaliną, kiedyś zresztą mój tata się śmiał, bo ja wyszłam chyba na jakieś 4 piosenki i on mówi, nie wierzę w to, mówi, śpiewałaś 20 minut, a 7 godzin cię telepie potem, nie? I trochę to tak jest, że ten nadmiar adrenaliny powoduje, że ukoić to potem jest ciężko i wiesz, przez lata sięgałam i po alkohol po koncertach, no bo to był taki moment, że po prostu, no i jak to ukoić, jak to ukołysać? Kiedyś mi Leszek Możdżer powiedział, nie, to nie alkohol, słuchaj, tylko na przykład stań na bosaka, pomedytuj i dopiero z wiekiem jakby dochodzę do tego, że to też są inne ścieżki. I uczę się tego powoli.
Dałaś mi cały scenariusz, bo ja te wszystkie pytania miałem kiedy indziej zadać, ale to dobra, okej, to idźmy tym tropem. Scena, artystka, bat, no umówmy się już, po 40.
Tak.
Kochana, i o tym, co teraz mówisz, że po tym koncercie jednak człowiek musi się wyciszyć.
Tak.
To jest tak, że, bo ja sobie trochę tak to wyobrażam. Indianie wierzyli, że jak im się robi zdjęcie, to procent duszy się zabiera.
Wczoraj o tym myślałam.
No właśnie.
Że ile mi już zabrano duszy, przysięgam ci.
No właśnie.
Tylko wejdę ci, Michał, bo to jest bardzo ważny wątek. Ja w ogóle wczoraj o tym myślałam, że wróciłam z jakiegoś nagrania tak zmęczona i sobie pomyślałam właśnie, że Indianie mówili, że jedno zdjęcie to jest zabranie duszy, a jak my ciągle dajemy z siebie, jesteśmy ciągle oceniani, jakie to jest dla psychiki wykańczające, i tak naprawdę jak ciężko w tym zawodzie nie zwariować.
Bo ja se to... Ile przychodzi osób na koncert Patrycji Markowskiej?
A bardzo zależy.
Tak średnio.
Ale wiesz, ciekawe, okay, no czy dobra. To jest plener, czy to jest klub, dobra. Czy to jest koncert
weźmy
akustyczny.
Maxa. Takiego maksa.
No nie, no to wiesz, po kilkanaście tysięcy po prostu wtedy jest tych ludzi.
I jak często grasz te koncerty? Jak masz dobry okres,
całe lato,
to tyle. No. Dzień w dzień?
No postawiłam już w pewnym momencie... warunek, że nie więcej niż 2 koncerty w tygodniu, bo wiesz, zawsze słyszałam, wiesz, no ale na przykład Dawid Kwiatkowski 2 dziennie potrafi grać i gra piątek, sobota, niedziela. Ja mówię, powiedziałam w pewnym momencie menadżerce, że nie dam rady tak, że to będzie miało krótkie nogi, że będę musiała sobie potem na przykład zrobić, tak jak młodzi artyści, rok przerwy czy 2, bo nie dawali rady psychicznie. To ja już powiedziałam, to wolę nie robić rocznych, czy bo co wtedy zespół ma zrobić ze sobą, a mam naprawdę najlepszych muzyków, więc wolę grać 2 w tygodniu przez okres letni, tak się nie eksploatować aż tak, ale nie wypalać się.
Jezu, kobieto, wiesz, że właśnie, a dopiero zaczęliśmy, już ci żal psa, żal ci swojego zespołu, pewnie żal ci swoich fanów, no. Rodziców, to w ogóle... Ty długo nie pożyjesz, jak ty będziesz się tak tym światem przejmował.
Jezu, Michał, no ale to jest to, nad tym właśnie pracuję na terapii. No rzeczywiście coś takiego jest we mnie, że patrzę na innych, ale lubię też w sobie tą cechę, nie chcę się tego pozbawiać, bo te czasy, myślę, trochę sprzyjają egoizmowi, tego, żeby wiesz...
Tego nas uczą na terapiach, nie?
Tak.
A kiedy pan myślał o sobie?
Nie, i to jest dobre też, złoty środek zawsze, ale z drugiej strony myślę sobie, że jak czytam książkę, którą zresztą, przysięgam ci, poleciła mi Magda, twoja Magda Kasperowicz, to radość życia Figurska, Dalej Lamy.
Jest.
To jest ekstra. No to mi wiesz, poleciła tą książkę i rzeczywiście tam jest, że no jednak szczęście nam daje myślenie o innych, że tak myślenie już tylko o sobie. I
Magda ci dała taką książkę? Ja
tak.
Muszę z nią pogadać.
Ja no ale to jest fajne. To jest także taki złoty środek. Tego się też na terapii nauczyłam, że może niekoniecznie myśleć tylko o własnej dupie, ale też niekoniecznie spalać się tak bardzo i przede wszystkim stawiać granice, czego kompletnie nie potrafiłam, bo nie potrafią tego moi rodzice.
To strasznie fajnie, że ty w ogóle zwracasz uwagę na ten wątek, bo ja z kolei niedawno o tym myślałem, że czy to nie jest tak, że rzeczywiście na tych terapiach, mówiąc nam, musisz myśleć przede wszystkim o sobie, ty i jeszcze raz ty, powoduje, że my potem zrywamy kontakty z najbliższymi, z partnerami, z rodzicami. Nie, mnie to w ogóle nie interesuje. Kompletnie. Ale wiesz co, boję się, czy ten zdrowy egoizm, który nam wtłaczają tak. na terapiach, nie kończy się tym, że my w pewnym momencie zostajemy zupełnie sami. Bo
jest takie niebezpieczeństwo.
Bo każdego masz za wampira energetycznego. Każdy nagle w swoich oczach staje się biorcą i zapominasz o tym, że to, co powiedziałeś, że tak. Przecież szczęście to być też dawcą, prawda?
Tylko wiesz co, ja mam na przykład wspaniałą terapeutkę i raczej pracujemy nad tym, że jest pewnego rodzaju cienka granica, którą myślę też bardzo często ludzie mają przekroczoną, że będą siedzieć na gwoździu, ale żeby wszystkim było innym dobrze, a zapominają o sobie i... Też z kolei inną książkę teraz piękną czytam, Biegnąca z wilkami, gdzie jest powiedziane trochę, że dzikość kobiety, że taka intuicja, której się powinno słuchać, taki kompas, który się ma w środku, też powinno się włączać. I w momencie, w którym gaśniesz, w momencie, w którym przestajesz mieć popyt i ten wilczy pęd, taką też zrobiłam płytę, przestajesz mieć apetyt na życie, to jest moment, w którym ratuj się kto może. I ja na przykład na terapii pracuję nad tym, żeby jednak gdzieś tam iść w zgodzie ze sobą i nie zgasnąć, bo ja też muszę mieć siłę dla swojego syna. Chcę dalej tworzyć, chcę, wiesz, więc tutaj o to jakby dbam.
Jezu, jak ty wybiegasz w ogóle, wiesz co?
No wiem, chaotycznie gadam zawsze.
Nie, ty mi rozwalasz mi cały czas scenariusz. Ja tu mam wszystko precyzyjnie ułożone, a ja wiesz co, ten scenariusz, bo zresztą z tobą się zawsze dobrze gada.
My możemy tak kląć, naprawdę?
Tak, zdecydowanie, możesz ile chcesz. Ale wracając, wiesz co, do jeszcze, Boże, żebym tylko nie pomylił tych wątków, do tej sceny. Bo jak ty grasz kilka razy w tygodniu, czasami chyba nawet więcej niż raz dziennie.
No już teraz staram się tego nie robić.
Okej, okay. Masz kilkanaście tysięcy ludzi po drugiej stronie,
tak.
Które spijają słowa z twych ust, to ty masz przed sobą armię zombie, wampirów energetycznych, które nie upuszczą ci ani sekundy twojego życia, twojego występu. Dla nich się uśmiechasz, dla nich jesteś 1000% normy.
Jeszcze wszyscy komórki wyciągają teraz, wiesz.
To dla nich się stresujesz przed, dla nich odreagowujesz po. I osoba taka jak ty, taka mega ciepła, mega empatyczna, taka mega bardzo chce dla was jak najlepiej, to chyba się starzeje parę lat po każdym koncercie.
To mam nadzieję, że nie. Wiesz, to bardzo, Michał, zależy od publiczności i to jest fakt, że jeżeli czasami wychodzę i ludzie są zdystansowani, czujesz chłód i muszę ich zdobywać każdym utworem. I często okazuje się, że w ogóle mamy tak przyłamane lody, że to jest najpiękniejszy koncert świata, bo zdobyłam nowych słuchaczy. Ale rzadko, bo rzadko zdarza się, że do końca koncertu jest jakaś ściana. To takie koncerty kosztują najwięcej, bo to jest rzeczywiście to, co powiedziałeś, wysysanie. To gramy czasami imprezy zamknięte, gdzie wiesz, ludzie generalnie mają wywalone po
garnitur, drink, to pan prezes podrywa panie z innego działu.
No ale wiesz, kiedyś mnie to wykańczało.
Serdecznie w dupie.
Tak, kiedyś mnie to wykańczało psychicznie, a teraz nauczyłam się tego, że gram płatną próbę z zespołem. Z chłopakami mamy wtedy totalny przelot, bo wspieramy się wtedy nawzajem, uśmiechamy się do siebie i myślę, że w każdym zawodzie bywają trudniejsze momenty, ale wiesz, Michał, myślę sobie, że drugi koniec tego kija jest taki, że ja dostaję od ludzi więcej, niż oni mi zabierają, bo to jest obopólna wymiana energii i jak była pandemia, to bardzo za koncertami tęskniłam.
A powiedz mi, a ty jesteś na terapii dlatego, że jesteś artystką sceniczną, czy dlatego, że jesteś kobietą po 40?
Nie,
czy...
to w ogóle nie. Co to ja się nie. czuję teraz najlepiej w ogóle w swoim ciele, w moim życiu? W ogóle nie.
Czyli aha, okej, okay, bo teraz się tak bardzo dużo mówi o was, kobietach, które muszą z jednej strony pokazać, że są fajterkami, że są na pierwszym miejscu, że gonią kuliczka non-stop i to znacznie skuteczniej niż mężczyźni, z czym się zresztą bardzo często zgadzam. Ale u ciebie to jest w ogóle, tutaj widzisz, pogadaliśmy parę minut i nagle się okazuje, że tak, że tato, że rodzina, że scena, że ludzie i że ty sama. I powiedz mi, na tej terapii, jeżeli mogę oczywiście zapytać, to co jest takim głównym wątkiem?
To stawianie granic chyba i właśnie to, że przez lata byłam, czułam się jak taki, wiesz, taka dziewczynka z Józefowa w dużych okularach, źle ubrana, źle obcięta na garnek. I gdzieś to pokutuje w czymś takim, że na przykład dopiero, wiesz, zaczęłam sobie z wiekiem zdawać sprawę, że taka nieidealność, że na przykład to, że mam bardziej zachrypnięty głos niż na przykład jakiś sopran, że...
Przecież to jest twój znak charakterystyczny.
No właśnie teraz, ale wiesz, naprawdę, ja to dopiero z wiekiem, ja coś zawsze sobie próbowałam udowadniać, Michał, i to wykańcza. W momencie, w którym zaczęłam akceptować, w ogóle lubić to, że czasami się zdarzają wpadki, że coś jest nieidealne, że jest właśnie fajne, chropowate, to mi dało
czynisz z tego
siłę.
No dobra, tak. Ale a wiesz, jak to zostanie odebrane? Obawiam się, chociaż ty jesteś tak sympatyczna, że do ciebie w ogóle ciężko mieć jakiekolwiek zarzuty.
Zdziwiłbyś się, ale teraz tak, komentarze.
Słuchaj, ale no. Teraz to pójdzie na YouTubie, ktoś to ogląda i mówi tak. Tatuś znany, wychowana w Bóg wie jakim domu, miliony na koncie, gdzie zatrzepocze rzęsami ma wszystkich i po prostu lasce się w dupie poprzewracało. Jakie ona może mieć problemy? Będąc tym, kim jest.
Każdy niesie swój krzyż i tak jest ten świat, wiesz, skonstruowany, że każdy ma swoje problemy. Zawsze jak widzę na przykład te Kardashianki, tak sobie myślę, no one to nie mają problemów, bo wiesz, no już po prostu totalne bogactwo i zawsze gdzieś tam na końcu wiem, że w życiu bym nie chciała być na ich miejscu ciągle z kamerą.
No, ale trochę jesteś już o tym.
Nie, ja zupełnie, Michał, inaczej żyję, bo ja żyję kompletnie naprawdę przy ziemi na co dzień i to mnie
jesteś
bardzo
pionizuje. Jesteś taką zwykłą Kowalską, jak schodzisz ze sceny?
Tak. I to jest niesamowite.
Tu rosół gotujesz, tak, tu leki kupujesz, tak, tu dzieciaki strofujesz.
Tak. Mój syn mi mówi, wiesz, wszyscy myślą, że ty jesteś taka rock'n'rollowa i w ogóle, że mam tak fajnie. Boże, żeby oni wiedzieli, jak ty mi dupę trujesz, nie? Wiesz. Piękna była.
A jesteś upierdliwą matką?
Upierdliwą,
tak?
Bardzo.
Jak wyjeżdżasz w trasę, to wydzwaniasz do Filipa, czy tak. Zupka zjadł i czy
tak.
Kubka zrobił?
I ja, wiesz, niestety muszę z tym walczyć, bo ta potrzeba kontroli też ma swoje granice. Ale tak mi Filip ostatnio też powiedział, bo zobaczyłam jakąś taką...
Ile Filip ma lat? Jeszcze tylko...
15 w styczniu. Więc wchodzi w taki czas, że powinnam z tą kontrolą przystopować, a jednocześnie bardzo mi na nim zależy, więc walczę ze sobą i staram się mu tę wolność dawać. Ale jest to dla mnie bardzo trudne.
A w relacjach poza matczynych też jesteś taka kontrolująca?
Słuchaj, ja prowadzę tę firmę Patrycja Markowska, to jest no, prawie 20 osób, to jest ogarnianie tak naprawdę, Michał, gdybym ja tego nie ogarnęła, a mam zapędy rock'n'rollowe i mam czasami ochotę naprawdę odpalić rakietę, gdybym ja to robiła na co dzień i sobie nie hamowała piętami, to mnie już by nie było. Bo ja tak, nie mogę, jak zaimprezuję, to po prostu moje gardło cierpi. Wiesz, ja kiedyś zobaczyłam, a propos, bo mówimy dzisiaj o zdrowiu, mój tata, badaliśmy sobie kiedyś struny głosowe i mój tata po prostu... Jara szlugi, wiesz, jest totalnym rock'n'rollowcem, pije zimny browar po koncercie, ma te struny tak po prostu, to wygląda jak cipka w ogóle, nie wiem, czy widzieliście kiedyś struny kamerką. Takie
to
jędrne...
Mokiecie, proszę, uspokój się, naprawdę, mamy tutaj gościa, teraz to ludzie to będą
dwa oglądali. Jędrne, taka naprawdę piękna... okazała muszelka. Natomiast posłuchaj, u mnie pani doktor Mizeria mówi, no, że ja mam bardzo na przykład delikatne i u mnie dwa dni imprezy i już to słychać.
Cholera,
już...
ja to zaczynam wszystko wyobrażać, jak ty to mówisz, jeszcze, no, jeszcze tym swoim tak, głosem.
Mam bardzo delikatną muszelkę, się okazuje właśnie, naprawdę, więc jak chcesz to wszystko.
Do muszelki chętnie też dojdę.
Nie, ale to co jest ważne, Michał, że ta równowaga w życiu u mnie akurat jest po prostu niezwykle ważna, żeby wiedzieć, kiedy odpalić rakietę, ale też, żeby kontrolować na co dzień i trochę siebie i swoje popędy i jakieś swoje, wiesz, chęci od właśnie tego odpinania się, więc...
To znaczy, że gdyby niezdrowy rozsądek, to byś naprawdę była...
Tak.
Martwa?
No nie wiem, czy martwa, ale myślę, że mogłoby być ze mną słabo, że jednak...
Ale to dobrze.
Ciągnie mnie do złego czasu.
Poczekaj, no
tak.
Właśnie, bo dobry temat, bo wiesz co o tobie mówią? Pijaczka, narkomanka, seksoholiczka, żeby nie powiedzieć, ale... To,
idealnie.
No właśnie, okej, dlaczego idealnie? Nie, które z tych prawdziwe?
Wiesz, no gdzie byś wolał pójść, tak kogoś ostatnio zapytali, do piekła czy do nieba, to do piekła będzie więcej ciekawych ludzi. No, tak? Mm-hmm. Nie, no śmieję się oczywiście, trochę mówię to z żartem, bo no wiesz, Michał, tak jak ci powiedziałam, to nie mogło, to ja bym tak nie mogła żyć, bo bym nie mogła tak pracować, nie mogłam być mamą. Więc to jest dozowane, tak wiesz, w takich
małych czyli tu jest,
dawkach.
Tu jest duża szuflada mama.
Największa,
a tak. Tam są takie mniejsze alko, drogi, seksoholizm itd. O który nauk ulubiony? Którego ci najbardziej żal, kiedy jesteś mały?
Który tak się rozmawiam, który teraz wybrać? Wszystkie lubię.
Wow, okej, dobra, no to poczekaj. Można być w ogóle gwiazdą sceny, nie będąc alkoholikiem w takim razie?
Nie, no na pewno można, bo przecież...
Znasz abstynentów gwiazdy sceny? Bo się tak się zaczynam się nad tym zastanawiać i to chyba niemożliwe, co?
To znaczy, wiesz, to na pewno wiele osób, bardzo się przyjaźnimy z Maćkiem Szturym i Maciek na przykład kompletnie odstawił
alkohol.
Oj, on
wygląda na porządnego, poza tym to, no, on nie jest rock'n'rollowcą, prawda?
No ale też na pewno go ten zawód dużo kosztuje i na pewno ma te skoki adrenaliny i tak dalej.
I o czym rozmawialiście ze Szturem?
No, powiem ci, że zrobiliśmy taki wieczór kiedyś u mnie na tarasie.
Pozdrawiamy cię, Maciek, zresztą oczywiście.
I przyjechali moi rodzice też i tata mówi, Maciek, no ale pierdolnie coś. A Maciek, no nie. I tata nie mógł uwierzyć, że ktoś może kompletnie nie pić na przykład, ale wieczór był tak piękny i tak cudowny, i tak fantastyczny, więc ja myślę sobie, że da się naprawdę jakoś, tak jak mówię, trzymać na wodze te swoje wszystkie zapędy i szczęśliwie żyć. I to nawet bardziej smakuje wtedy.
A co to znaczy trzymać na wodze? To znaczy, że wypijesz tylko dwa prosecco, a nie wagon?
Tak. Ja nigdy nie lubiłam się upijać. Ja nigdy nie lubiłam tak się upijać do spodu. Zdarzyło mi się to kilka razy w życiu i... Nie lubiłam siebie wtedy, że traciłam właśnie kontrolę, że nie wiedziałam...
Bo hamulce puszczały.
Tak, ja to bardziej lubię sobie po prostu sączyć i to jest niebezpieczne na wakacjach, kiedy nic nie muszę i w zasadzie już pierwsze prosecco mam ochotę wypić do śniadania i na to muszę uważać, czy to piwko się pojawia dosyć wcześnie.
A jak hamulce puszczają, to co się dzieje?
Często po koncercie z chłopakami mamy tak, że ta adrenalina w nas tak buzuje, że... No jak jest potrzeb, ja mam perkusistę bardzo rock'n'rollowego Radka i jak Radek, no z nim nie mogę imprezować, bo to się często kończyło. Witaliśmy świt, jak się już pies zsikał na dywan, to już wiedziałam, że jest pora.
Ale poczekaj, ale w tym nie ma kompletnie nic złego. No to się hamujesz przed urwaniem filmu, bo coś się dzieje. A ja się pytam, co takiego się dzieje? Robisz się agresywna na przykład?
Nie w ogóle.
Okej, rozwiązła?
Bardzo lubię flirtować. Bardzo jestem flirciarą na nałogową.
Czyli seksoholiczka.
No już przestań z tą seksoholiczką. Nie, co ty? Może kiedyś.
Tomek, ja cię proszę, uspokój się. Może kiedyś.
Na studiach tak. To było tak, że rzeczywiście byłam bardzo też kochliwa. Teraz powiem ci, że żeby mi się ktoś tak spodobał, żebym straciła głowę. Niestety dzieje się to coraz rzadziej.
Boże, intelekt tam bardzo jest mnie kręci. Wielki problem. Rozumiem, że to jest jeden z elementów terapii.
Jaki?
No, że ty taka kochliwa, że...
Nie mówię ci. Teraz, Michał, to w ogóle to jest chyba najmniejszy problem, bo wiesz, takich bardzo... Mnie teraz najbardziej z wiekiem pociągają ludzie, którzy w ogóle z takim ogromnym intelektem i poczuciem humoru.
Ja zajęty niestety.
No, ale właśnie w tę stronę.
Zresztą zawsze nam się bardzo dobrze imprezowało. Słuchaj, dobra, ale wiesz co, szczerze mówiąc, jestem przy drugim pytaniu cały czas.
Będziemy tu siedzieć do rana, to będzie najdłuższy
Dobra, wzrost i waga.
Wzrost 1,64 m, malutka jestem. Wszyscy mówią mi, jak mnie widzą na żywo, Boże, ja myślałam, że pani jest taka duża. Chyba kamera dodaje. I waga 56. 64, teraz. Lubię 55,4, jak ważę, a...
Co? Jeszcze ty masz przy tej wadze masz jakiś problem?
Nie, nie, no ale tak mówię, że to, ten to, kilogram, poczekaj, tylko ja masz... też kocham jeść.
A ty masz niedowagę przecież.
Nie, no co ty, to powinno się właśnie 54 powinnam ważyć, nie? To się dychę chyba tam odejmuje u kobiet. Ale ja wiesz, to nie spędza mi co sun z powiek, bo... Ja uwielbiam dobre sery, dobre wina, lubię.
Dobrego grilla u Bilona lubimy, pozdrawiamy cię, Bilon.
Tak.
Okej, czyli słuchaj, czyli problem z odżywianiem, bo w ogóle to nie twój case.
Nie był nigdy mój.
Żreć lubię.
Tak, dobra. Tylko dużo się też ruszam, co mnie ratuje.
No właśnie. A powiedz
mi... Nie jem na noc, przepraszam, bo to jest też taka moja stała zasada, że nie nażeram się, bo jak naprawdę kiedyś siadałam... wieczorem do filmu z kolacją i zaraz poszłam spać, to źle. Ja jednak muszę mieć te 3-4 godziny przed snem niejedzenia.
To niezdrowo. A ty do lekarza chodzisz w ogóle?
Tak.
Prócz terapeuty oczywiście.
Tak.
A jaki lekarz na przykład?
Nie, no wiesz, co robię na przykład badania krwi.
U którego byłeś ostatnio na przykład? No.
Ja mam wykupione, to niby tutaj reklamy robić w jednej
okay,
z...
Okej, no dobra. No,
no, no i tam robię badania regularnie krwi, sprawdzam. Wiesz, bo ja naprawdę, Michał, dużo pracuję i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zapominam o badaniach i na przykład, nie wiem, no mam właśnie 2-3 dni w trasie, kiedy to jest ogromny wysiłek fizyczny i nagle nie domagam. Ja jednak się czuję odpowiedzialna za cały zespół.
Są takie momenty, gdzie jesteś na scenie i nagle czujesz, że, tak. Że słabniesz.
No
że...
tak, bo na przykład przyjechałam 400 kilometrów tego dnia i nie spałam. No i to jest, miałam słabą noc, bo nie mogłam zasnąć albo było wesele w hotelu. I to jest wykańczające, wiesz. I taki, mam takiego basistę w zespole Atka seksownego, który zawsze zdejmuje koszulkę. I
któryś raz już to mówisz?
Bo ja go uwielbiam, bo to jest mój flia, jak w Red Hota, który no, okay. Mnie ratuje w tych momentach, bo ja mu daję
mu
tylko
znak. Trzeba było grać na perkusji. No.
Daję znak mu tylko, wiesz, prawym okiem, że jest mi słabiej. I on wychodzi na pierwszy front z basem. I uzupełniamy się na koncertach tą energią. Ja nigdy dlatego nie mogłabym mieć takich muzyków, typowych sidemenów, którzy na przykład, że jest perfekcyjny koncert, ale wszyscy patrzą w podłogę. To w ogóle mnie interesuje.
Ale słuchaj, tak jak sobie to wyobrażam, to jakiś potworny lęk musi być, bo jak stoisz na scenie, jesteś odpowiedzialna za swój zespół, za kilkanaście tysięcy ludzi, którzy tak. Właśnie cię obserwują, a ty co, ciemnieje ci przed oczami, mroczki i masz ochotę, ciało chce zemdleć?
Tak, to się zdarza. Tak się na przykład, że było mi normalnie słabo, a wiesz, ja te koncerty mam bardzo energetyczne, ja nigdy nie stałam przy mikrofonie introwertycznie, zamknięta
Wiem,
w swoim świecie.
Widziałem cię na scenie, potwierdzam.
Więc kocham ruch, kocham tych ludzi rozkręcać, show must go on. No i wiesz, największy lęk zawsze o gardło, czyli bardzo mnie ciągnęło zawsze do palenia papierosów. I czasami jeszcze staram się nie palić, unikam, bo wysuszała mi się ta śluzówka i to jest, Michał, największy stres, że pamiętam, że kiedyś był taki moment, kiedy czwarty koncert z rzędu i świat się pomylił, ostatnia piosenka, już po prostu straciłam głos, a to bardzo wymagający utwór i publiczność dośpiewała za mnie.
A więc... zdarzyło ci się paść, że poszło to dalej i po prostu straciłeś przytomność?
Nie, ale na przykład kiedyś się czymś zatrułam na trasie i jak Justin Bieber, nie wiem czy to widzieliście, jak się zwyżygał na scenie, no to było mi tak niedobrze, że szukam miejsca, mówię, gdzie się zżygać na scenie, nie? I tak mówię... I patrzę, mówię, chyba za perkusję,
do
wiesz.
Kotła, no właśnie, no... perkusja taka, wiesz...
I poprosiłam o małą lufę, menadżerkę wtedy, walnami mi przeszło na szczęście, ale rzeczywiście zastanawiałam
Zdajesz
się...
Zdajesz sobie sprawę, co powiedzieć właśnie, że musiałaś dziabnąć lufę, żeby
się nie
było
wyżygać.
Lepiej?
No tak, no ale nie, no na zatrucie żołądkowe. Michał, no co ty, brzuszek
Każdy
mi bolał.
Każdy tak mówi, wiem, że to
wiem, ale...
na żołądek najlepsza to pieprzóweczka.
A najlepiej, że kiedyś to powiedziałam lekarzowi jakiemuś gdzieś daleko w obcych krajach i on... Pierwszy słyszę. Mówi tylko Polacy.
Mamy
chyba
pół litra,
tak robią.
To tak gdzieś w okolicy, bo artystka się może źle poczuć.
Poczuć.
Okej, dobra, słuchaj. To musi być straszne. Straszne, bo rozumiem, że po czymś takim od razu pobiegłeś do lekarza i zrobiłeś sobie badanie z góry
nogą. Aż tak się nad sobą nie wiesz, nigdy aż nie pochylałam. Wzięłam to na karb tego, że po prostu, że trasa, że trefne jedzenie, że wiesz, to już było też lata temu. Teraz jakoś też może bardziej jestem świadoma tego, że co jeść i kiedy i że nie tatara przed koncertem, wiesz.
A masz tutaj, bo...
Przepraszam, muszę ci to powiedzieć. Marek Dyjak, z którym śpiewałam kiedyś duet,
Który pojawi się tu kiedyś, nie wiem, czy jestem gotów na tą rozmowę o
kocham
ilościach.
Marka. Kocham Marka Dyjaka i Marek, słuchaj, ma na przykład, zjadł coś, pamiętam naprawdę, jedliśmy w jakiejś restauracji jakieś flaki, które pamiętam, no nie były w chyba najlepszego gatunku. Słuchaj, on nawet nie drgnął po tym, wiesz, ja bym umarła po prostu, także to jest może kwestia też.
No wiesz, on nie drgnął po cysternach alkoholu i tirach papierosów, to jest wprawiony organizm.
Tak.
Słuchaj, okej, mówi się o tym, że wy odreagowujecie zawsze, że ten alkohol jest jakby wpisany w ten życiorys artysty scenicznego. Mówi się też, że narkotyki. Że tak zwana kreseczka, żeby dać radę na scenie, widzisz, uśmiechasz się.
Nie, no bo dlaczego? Moglibyśmy chyba, Michał, razem o tym pogadać, nie?
No mów, no. Opowiadaj. No,
też mi poopowiadaj.
Ale opowiadaj mi o tym, jak wytrzymać na scenie. Czy jest taka pokusa
nie,
w pewnym
słuchaj,
momencie?
Nie, w ogóle nie. No
bo
tak.
Bo ludzie noszą takie rzeczy. Ja nie mówię, Patrycja, żeby nie było, nie próbuję ci wmówić, że jesteś narkomanką, wciągasz kokainę i tym podobne. Rozmawiam z tobą o tym, jak przeżyć w momencie, kiedy jesteśmy tylko ludźmi, a
nie
wy,
się. Nie wolno.
Wy przechodzicie nadludzki wysiłek.
Tak, ale
wysiłek.
Nie wolno.
A takie
trzeba się
pokusy
uczyć na błędach.
Się u was pojawiają. Znasz ten tekst. Dzieci, nie kupujcie narkotyków, zostańcie gwiazdami rock'n'rolla, dostaniecie je za darmo. No właśnie, jest tak rzeczywiście?
Słuchaj, bywały różne momenty w moim życiu, ale po to mam, tak jak powiedziałaś, że po 40 i w ogóle, że po to mam te doświadczenia, że wiem już teraz, że pewnych rzeczy nie można tykać i po to mamy losy Amy Winehouse, Whitney Houston, Janis Joplin, kobiet, które mogłyby śpiewać jeszcze i być między nami, żeby wiedzieć, że tego po prostu nie można robić i koniec, decyd.
Bo wasz zawód jest śmiertelny.
No, jeżeli tylko...
Podpisujesz się pod tym?
Tak, bo jeżeli się dasz ponieść temu, że w zasadzie tylko ja i tylko koncert za koncertem i ta adrenalina, potem coraz większe doły. Im wyżej się wspinasz, tym niżej upadasz. No to się czymś...
Zatruwasz się przed koncertem, żeby go przeżyć, zatruwasz się żeby go odreagować.
Odreagować, no, żeby zasnąć, potem żeby się obudzić, a potem to jest tak, ma krótkie nogi, że pomyślałam sobie w pewnym momencie po prostu, że albo będę tworzyć muzykę tak, jak chcę, a mam apetyt, żeby tworzyć jak Tina Turner do późnych, późnych lat, i albo wprowadzę higienę w moje życie, albo po prostu to się szybko skończy.
Wyobrażasz sobie siebie na scenie jako 80-latkę?
No 80 może nie, ale myślę, że tak jak mój tata postawił sobie gdzieś te granice grania tych dużych koncertów, bo teraz się pojawia jako mój gość czasami, bardzo rzadko, ale na 2-3 piosenki, natomiast skończył 70 lat i myślę, że to jest taki moment, kiedy można sobie już powiedzieć dość, ale oby mi starczyło tyle siły i tyle modlę się o to, żeby po prostu do tego późnego wieku mieć zdrowie właśnie na to, żeby tworzyć muzykę, bo wiesz, co jest najfajniejsze, Michał, że może trochę brakuje sił, ale z kolei masz coraz więcej doświadczenia, coraz więcej do powiedzenia w tekstach, w muzyce. Ja to czuję, że mój samolot to w ogóle jest w najlepszym jakimś... Wiesz, ja skończyłam płytę Wilczy Pęd i w zasadzie już mam apetyt na to, żeby się z chłopakami zamknąć w studiu i tworzyć nowe dźwięki.
No właśnie. Singiel się nazywa Bezczas.
Teraz ten ostatni,
Bezczas,
tak.
Czyli co? Musisz się tak czasem zawiesić i wokół nie ma nic?
No
nie ma sceny?
Walcz, uczy się tego. Bo okay. Ja jestem, to jest trudne, kiedy jestem tak zaganiana, ale ten bezczas jest dla mnie niezwykle ważny. Ja myślę, że też dla zdrowia psychicznego jest bardzo, bardzo istotny.
A jak ty najlepiej się regenerujesz? Co jest twoim miejscem ucieczki? Wiesz co, niektórzy, którzy tu przychodzą, mówią, że na przykład walą te medytacje na YouTubie przed zaśnięciem.
Ja też.
Stosujesz to?
Tak, właśnie te na YouTubie. To jest taki może, bo to jest taki dla początkujących pewnie, ale słuchaj, miałam teraz tak, że byłam rano w jakimś programie, wieczorem miałam premierę sztuki, na którą byłam zaproszona, byłam nieprzytomna i te 15 minut tej medytacji i tego wyłączenia się daje bardzo dużo siły. Więc na pewno to tak, na pewno też uciekłam pod Warszawę, że w sensie jestem, po prostu mam las, widzę z okna, ale na pewno też te spacery, wyłączanie głowy, czytanie.
A kochana.
Ale lubię też spa jak taka typowa baba, wiesz? To też mnie na przykład masaże jakieś coś, wycieczki. Zawsze na przykład wyjazd taki gdzieś w
zen,
piękne
yoga,
miejsca.
Coś z tych
właśnie
rzeczy?
Nie, tego jeszcze nie praktykowałam, jogi na przykład. Mam wrażenie, żebym nie dała rady z moim...
Wiesz, że niektóre gwiazdy w Rajderach, czyli tłumacząc jakby na polskich tych listach wymagań artystycznych, mają tak, francuskie wody, australijskie awokado.
Tak można?
Tak, mają kotlety z boczniaków i innych rzeczy bezmięsnych. Jesz mięso czy nie?
Jem, ale mało.
Okej. Okay. Mają himalajskiego guru, mają tajską masażystkę i to ty nie?
Jezu, ja to teraz wprowadzę, jak mi to wymieniłeś.
No, ale tajska kochana, pamiętaj o figurze, kto polecił. No, nie masz takich rzeczy.
No, flaszkę mamy tylko wpisaną.
Flaszkę masz wpisaną? Jaką flaszkę?
Jedną czystą, jedną whisky, no ale nas jest 17 osób ekipy i rzeczywiście po koncercie ten drink taki dla całej ekipy, kiedyś się śmialiśmy, bo wkroczyliśmy do garderoby i już było pusto, bo właśnie mówili, że cała ekipa techniczna jest się czymś przytruła. I, no wiesz, bo Tomka boli brzuch i okay. Już nie było, ale... Tak, mamy w rajderze alkohol, bo już widzę nagłówki po tym wywiadzie.
A myślisz, że to jest coś dziwnego? Myślisz, że inni tak nie mają?
Nie, ja myślę, że inni mają, tylko może o tym nie mówią.
No właśnie, widzisz, cieszę się, że tu możemy sobie zupełnie szczerze o tym poznać. Ale problem alkoholowy kiedykolwiek się u ciebie pojawił?
Nie. Nie, ja myślę, że ja jestem... Ja mam za duży apetyt na życie i za bardzo lubię chyba... To, co ten wiatrak w dupie ci powiedziałam, ja chyba naprawdę lubię być za bardzo aktywna. Mnie jest na przykład szkoda, Michał, czasu na kaca. Wiesz, jak ja teraz mam do wyboru iść się upić i na przykład rano mieć dzień z głowy, a wyjść w porę, ja chyba mam, mnie ratuje to, że ja wiem, kiedy przystopować. Ja nigdy nie miałam tego problemu, żeby pójść w długą, żeby jeden dzień po dniu, tak mi mówili, lecz się na kaca tym, co piłaś, to ja tego nigdy nie miałam.
To oni już nie żyją pewnie.
No właśnie, ja następnego dnia mam kompletny wstręt do alkoholu, więc nie, myślę, muszę na to uważać na pewno, jeżeli chodzi o naszą rodzinę genetycznie, muszę się temu przyglądać, ale to nie jest coś, z czym muszę walczyć, wydaje mi się.
No właśnie,
porozmawiajmy. Chociaż wiesz, sączenie, przepraszam, na co dzień też do obiadu, lampki wina, podobno też jest już rodzajem uzależnienia, więc...
A tak tobie się zdarza.
Tak, muszę być czujna.
Okej, okay. Słuchaj, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że jesteś szefową firmy Patrycja Markowska.
No.
Jesteś bardzo stanowcza, mówiąc o kwestiach zdrowotnych. W twojej firmie, jeżeli któryś z tych twoich fantastycznych muzyków ciągnąłby za bardzo z tej flachy, która się tam pojawia w garderobie, to go zwalniasz?
Nie, no co ty, to w ogóle nie ma takiego szachmat, bo my jesteśmy jak rodzina. Wiesz, ja zawsze zespół kompletowałam naprawdę na zasadzie przelotu chemii. My razem tworzymy piosenki, my razem podróżujemy busem. Ja znam moje koleżanki, które nigdy z zespołem busem nie jechały, tylko mają swój transport, wracają na noc do domu. Coś ty, u nas jest kompletnie z bliskość pewnego rodzaju.
To są te, które tu nigdy nie przyjdą i w życiu nie opowiedzą o zdrowiu, wiesz? Ale ja się nie śmieję. To są te, które uprawiają potężną hipokryzję. Mnie nigdy nic się nie stało. Ja jestem zawsze wiecznie zdrowa. Obawiam się, że tam jest najwięcej problemów.
Może. Wiesz, nie chcę w ogóle tego oceniać, ale ja naprawdę kiedyś już to ze sobą w wywiadzie powiedziałam, Michał, ja się cieszę, że ja nie mam wizerunku nieskazitelnego, że mogę sobie pozwolić na...
Ty jesteś córką Grześka Markowskiego, kobieto, o czym ty gadasz?
Ale wiesz, to myślę, że to jest też samemu, jaką drogę się wybierze, że trzeba też umieć odpuszczać, trzeba umieć też się otworzyć przed ludźmi. To jest fajne, w sensie lubię to akurat, ale co ci dążę, że to jest bardzo trudne, bo ja też czasami muszę powiedzieć stop w zespole i z tej przyjaciółki stać się nagle szefową i to jest niezwykle trudne, to się z tobą zgodzę i są to bardzo trudne, częste rozmowy, ale wiem, że moi muzycy i moja ekipa się ze mną liczy się z moim zdaniem. Pracowałam na ten szacunek, wiesz, też wiele lat i dla nas priorytetem jest jakość koncertów. I kiedyś był taki przypadek, że graliśmy w Spodku, wiesz, duży koncert i było pod koniec już spore zmęczenie i pamiętam, że to się zdarzyło pierwszy i ostatni raz i obiecaliśmy sobie, że nie będziemy w ten sposób ryzykować po prostu, więc ta jakość koncertów jest dla nas zawsze priorytetem dla mnie i dla muzyków.
W obrębie firmy Patrycja Markowska jest też jeszcze pewien młody człowiek. Bardzo ważny młody człowiek, który, jak powiedziałeś, ma 15 lat.
Tak.
Totalnie gadzi mózg, cielęcy wiek, tak. Wszystkie możliwe tak. Ochotki.
Jak byś mówił o nim?
No właśnie, słuchaj. Nie odnoszę się oczywiście bezpośrednio do Filipa, chociaż jak najbardziej. Ty bardzo często, jak my gadamy o balangach i tak dalej, których przeszliśmy razem całe mnóstwo, zawsze już, Jezu, żeby tylko Filip taki nie był. I żyjesz tym naprawdę, co robisz, żeby mu pokazać świat. Ma matkę, która regularnie jest na scenie, dziadka, który jest Neptunem sceny.
I szuka swojej drogi,
i
nie?
Szuka swojej drogi. I teraz jak ty mu ten świat pokazujesz, żeby nie było tak właśnie?
Najcięższy moment w byciu mamą teraz. W sensie najtrudniejszy, najbardziej wymagający ode mnie też czujności i jakby proporcja między tym, żeby dawać mu wolność, ale być czujną. Tłumaczyć mu, jakie są zakręty i niebezpieczeństwa. Wiesz, przeczytałam ostatni artykuł, co robi palenie trawy do 17 roku życia, jak to niszczy mózg rozwijający się. No jakby wszystko, co przeczytam na temat zagrożeń w dzisiejszym czasie, to lecę do niego i mu po prostu to... Tu, o Jezus, mówiłaś mi to 128 razy, mówi, daj mi spokój. Nie potrafię odpuszczać, bo... To jest jakiś mit w ogóle, ja widzę, jak rodzice udają czasami naprawdę, że dzieci nie palą, że w zasadzie nie ma narkotyków,
że znaczy,
nie ma alkoholu.
Udają, że dzieci nie palą? Nie rozumiem. Że się nie przyznają do tego, że ich potomstwo ma kłopoty?
No tak, no słuchaj, ja kiedyś byłam świadkiem jakiejś, wiesz, na jakimś zebraniu, jak nauczyciel mówi, że tutaj obniżona ocena z zachowania. Moja córka? Jest ideałem, nigdy w życiu nie robiła nic, co by...
A
jest
ty co
awantura.
Odpowiadasz?
A ja mówię, dziękuję bardzo, muszę opuścić zebranie, bardzo proszę nie podwyższać mojemu synowi. Tylko tak powiedziałam, oceny z zachowania ma mieć taką, jak pan uważa. I się rozłączyłam, bo wiesz, bo to było takie zebranie online. Ja byłam wtedy przerażona, bo ja sobie pomyślałam, jeżeli my nie będziemy mieli jakby też zaufania do takich ocen trochę z zewnątrz, bo my jesteśmy przecież pierdolni na punkcie własnych dzieci.
No ty już udowodniłeś, że potrójnie.
No tak, no ale też staram się patrzeć na niego trochę obiektywnie, no trochę z zewnątrz, wiesz, i bardzo bym nie chciała być taką matką, która w zasadzie mój syn jest najpiękniejszy, najmądrzejszy, ma zawsze rację. To jest bardzo niebezpieczne, a jest jedynakiem i tak jak powiedziałaś, jeszcze w zasadzie w takiej rodzinie, więc ja staram się go bardzo chować.
Bardziej mi chodzi o to, nie o to, że on coś wyssał z mlekiem dziadka czy matki. Mówię o tym, że ty masz świadomość tego, że ten biedny młody człowiek ma notorycznie p***ane, a najbardziej w szkole, bo jest twoim synem, bo wszyscy wiedzą, że to jest syn Markowski, więc prawdopodobnie można się pewnie spodziewać tego śmego i owego. I on ma cały czas ten knebel założony dużo większy niż
każdy jego koledzy. Niesie swój krzyż, ja nie przeżyję za niego życia, no musi się z tym zmierzyć. No trudno, no po prostu, wiesz, myślę, że...
Ale też... nie płacz od razu.
Bo ma takie trudne teraz momenty i widzę po nim stres i widzę po nim, że...
Wyrzyguje, bo ty to, tak. gdybyś ty nie była moją matką, to ja miał dużo lżej w życiu. Zdarza się?
No zdarza się, no ale mówi, że zwłaszcza, że jestem taka upierdliwa i wiesz, i musztruję go trochę na co dzień. Co ci będę dużo mówić? No bo nie, no, nie, no, nie mogę patrzeć na rozpieszczone pachory.
Dzięki, że sama to bo zaczynam...
Nie mogę, no nie lubię dzieciaków, które wszystko mogą.
Bo mi się wydaje, że ty wiesz, że tak może być, że on ma jak powiedziałem, w związku z czym próbujesz zrobić wszystko, żeby go od tej pępowiny nieszczęsnej odciąć.
No może, ale wiesz, ja nigdy moi rodzice się nade mną nie trzepali tak za
od
bardzo.
Od pępowiny gwiazdorskiej, oczywiście, markowskiej.
Tak. No tak, no ale teraz wyobraź sobie, że ja go, nie wiem, wysyłam na jakieś na przykład castingi, że on zaczyna grać albo śpiewać, no przecież to by była w ogóle krok do jakiejś w ogóle bardzo niebezpiecznej strefy. Ja bym chciała naprawdę, żeby on miał jak najbardziej normalne dzieciństwo.
Czyli właśnie powiedziałeś, że nigdy w życiu mojego syna nie puszczę w show biznes.
No na pewno nie teraz, jak będzie bardzo starał się, ale to tak jak mój tata mi powiedział, no ja wiesz, ja dopiero po studiach, na studiach zaczęłam tak naprawdę pracować, no wcześniej to w ogóle nie było mowy i myślę, Michał, że to jest bardzo ważne, żeby on miał normalność na ile może mieć.
A dlaczego show biznes nie jest normalny? Powiedz to głośno.
Myślę, że to wszystko powiedzieliśmy, to co mówimy do tej pory, to jak psychicznie cię wykańcza, jak jesteś oceniany, jak ile cię kosztuje psychicznie i fizycznie, jakie to są nieprzespane noce, jakie to jest, gdzie właśnie w grę wchodzą pieniądze, cały czas presja, to na psychikę działa bardzo słabo. No przecież wszyscy to wiemy, że...
Miałeś taki moment, że się już tak kompletnie rozsypałaś?
Tak.
Że to była, przepraszam za słowo, depresja?
No myślę, że byłam bardzo blisko. To by zresztą było, ja nie mogłam śpiewać wtedy, więc już poczułam wtedy, no jak już mam zaciśnięte gardło. U mnie zresztą w śpiewaniu, powiem ci, to jest niesamowite. U mnie się to przekłada w ogóle 1:1. Jak mam tylko słabszy dzień, jakiś stres, od razu to słychać. Jak mam dobre flow na koncercie, śpiewa mi się w ogóle, jak, wiesz, to jest jakbym była inną wokalistką. Ja mam to bardzo w ciało wbudowane.
Najgorsze myśli też ci się pojawiały?
Pojawiały się. Rzadko, to nie było tak, że to trwało długo, ale był taki moment, kiedy czułam się bardzo z tym słabo i bardzo mi wtedy pomogła terapia.
A kto jeszcze? Czy ktoś jeszcze pomógł?
No na pewno rodzina.
Okej.
Okay. Na 100%.
Mówiłaś o tym głośno? Bo tak. Poszłaś do nich, powiedziałaś, słuchajcie, jestem po prostu rozjebana.
No to chyba tak, to nie. Tak się wstydziłam.
Okej, okay. A kogo najbardziej?
No jednak zawsze udaję silną przed ludźmi. I te takie, wiesz, najbardziej płakałam sobie chyba w poduszkę tak naprawdę sama. Ale ja mam prompter na twarzy, po mnie wszystko widać.
Widzisz, Patrycja, masz potężnie wielką, wielką, kochającą rodzinę. Masz miliony fanów.
No już przesadzasz te miliony, ale rzeczywiście mam fanów. Swoich takich oddanych, to jest ważne.
I właśnie powiedziałaś mi, że w tych najtrudniejszych momentach człowiek tak otoczony innymi ludźmi bywa zupełnie sam.
Tak. No ale nie jest tak, że wiesz, że to się samemu chyba tak... zostaje wtedy samym, bo no nie wiem, ja się na przykład wstydzę mówić o swoich dołach, o słabościach, że mam tak, że wtedy gdzieś tam się zamykam w sobie, bo ja nie chcę obarczać w ogóle innych problemami. Raczej lubię dawać ludziom radość. I to jest też taki mój problem może.
To pani terapeutka ma co robić.
A znasz moją terapeutkę, więc wiesz, że jest...
A, no, okej. Okay. Nawet nie skojarzyłem. Słuchaj, okej. Okay. Jeszcze jeden temat. Koniecznie muszę z tobą poruszyć, bo już powiedzieliśmy bardzo dużo na ten temat, to chyba odpowiedź jest jednoznaczna. Nie jesteś za legalizacją marihuany.
Jestem.
Ja przepraszam, ja już nie wiem.
Jestem. Nie, bo wiesz, co uważam? Uważam, że najgorszą rzeczą jest marihuana, która jest nasączana, która jest po prostu naprawdę straszna, tragiczna i uważam, że więcej szkód, wiesz, naprawdę robi chlanie wody i jest to bardzo niebezpieczne. Myślę sobie po prostu, że naprawdę, jeżeli marihuana by była legalna, byłaby lepsza, to po pierwsze, a po drugie trzeba bardzo uważać, kiedy się zaczynają palić, bo uważam, że kiedy ma się te już rozwinięty organizm i rozwiniętą psychikę i coś się już w życiu zrobiło, to ja to tłumaczę mojemu synowi. Nie można zaczynać od palenia zioła, kiedy jeszcze nic nie zrobiłeś. Bo to jest tak, że ja znam wybitnych muzyków, którzy sobie czasami zajarają, ale oni już są wybitnymi muzykami. I to jest to, że najpierw coś w życiu zrobić, najpierw udźwignąć pewne tematy, a potem móc sobie raz na jakiś czas, bo to też nie chodzi o to, żeby jarać codziennie, wszystko z głową. Więc ja, Michał, wiesz, wiem, bo zapaliłam medyczną marihuanę i ona była po prostu naprawdę fantastyczna. Fantastyczna.
Zapaliłabyś się z Filipem?
Nie, no coś ty. W życiu. Bo? On musi być dorosły.
Bo musisz przed nim też grać tą taką...
Nie grać, tylko ja naprawdę uważam, że jak się głowa rozwija i czytałam na ten temat, ja uważam, że we wszystkim, w każdej dziedzinie życia właśnie, czy to jest, tak jak rozmawialiśmy, seks, alkohol, narkotyki, ale no mówię, wiesz, tutaj o marihuanie, to wszystko chodzi o proporcje i o jakiś dobry moment. I nie chcę udawać właśnie, że przed nim, że ja nigdy nie próbowałam, że ja taka święta, tylko na wszystko przychodzi w życiu moment. I jak się skraca tę drogę, to zawsze to źle wychodzi bokiem.
Bo w twojej branży są takie domy, bywałem ty pewnie też w takich domach, gdzie w salonie na stole jest taka wielka popielnica, gdzie są skręcone jointy i każdy, kto wchodzi, to bardzo proszę, tutaj może kawka, herbatka.
Gdzie tam, tak jest? Dlaczego mnie tam jeszcze nie było?
Naprawdę? Słuchaj, jeszcze mówisz, gdzie tam jeszcze nie było. Ja już nie wiem. Ty jesteś za, czy jesteś przeciw? Ty jesteś święta, czy grzesznica? Możesz to jednoznacznie
właśnie
określić?
Właśnie jedno z drugim, właśnie ekstra.
Ty się, Tomek, uspokój, naprawdę przestań. Widziałem to.
Wiesz co, po prostu mi się wydaje, że na wszystko przychodzi naprawdę w życiu dobry moment, Michał. I wszystko w zdrowych proporcjach i... Kurczę, to jest takie proste, no. Nie chcę udawać pruderyjny i mówić, że właśnie nie próbowałam, że nie. Po co, no? Kiedyś byłam świadkiem, jak... Nie, może to jest za pikantne, tego już nie opowiem.
No, wal.
No nie, bo to już świadkiem za gruba historia. No nie, jak ktoś się krygował tak bardzo, że on nigdy w życiu, a widać było, że po co udawać, no. Po prostu moim zdaniem to jest bez sensu.
Boże, to wiesz, gdzie powędrowała moja wyobraźnia, że myślałem, że powiesz, byłam świadkiem na ślubie, no i tak się zdarzyło, że pana młodego poderwał. Nie wiem, skąd mi to przyszło.
O nie.
Okej, dobra. Słuchaj, to logo rozpoznawalne, prawda?
Bardzo.
Tak sobie pomyślałem, że cię zapytam o to, bo ten zespół akurat, z którym kojarzy się to logo. Od razu powiem, że to nie jest tak zwany rip-off, tu wszystkie prawa autorskie są zachowane. Mamy pana Jaggera i mamy pana Richardsa. No właśnie. Jeden, siłka od rana, lekarze od rana do wieczora, przetaczanie krwi nastoletnich Wietnamczyków itd. Drugi, woda i fajki od rana. To gdybyś tak mogła wybrać, to chcesz być Mickiem Jaggerem czy Keithem Richardsem?
Wiesz co, chyba bardziej jestem teraz Mickiem Jaggerem, ale bywam czasami Keithem Richardsem i też wiesz co, właśnie naprawdę jak patrzyłam na mojego tatę, to on też to starał się w życiu łączyć, bo pamiętasz ten moment, kiedy on zdzierał z siebie koszulę na scenie, koszulkę, to zawsze miał kratę.
Kurde,
na brzuchu.
Kurde, i zawsze dobrze wyglądał, no właśnie.
No
i
właśnie.
Wszyscy, wow, jak on wygląda.
No i teraz wiesz, on mówi oczywiście dużo o tym, że lubi używki i tak dalej, ale tak naprawdę prawda jest, Michał, taka, że gdyby on popłynął w to za bardzo, to na pewno by nie był w takiej formie, więc rano wyciskane soki, trening, a dopiero potem ukochane piwo. Także myślę, że właśnie te proporcje są ważne i zajebiście inspirujące jest patrzeć na takich ludzi jak Mick Jagger. Ja ostatnio jechałam pociągiem z Moniką Olejnik, która opowiadała mi, jak właśnie biega, jak trenuje i ile ma w sobie takiej kobiecości w ogóle. I to jest super, wiesz, że... Tacy ludzie mnie po prostu niezwykle inspirują.
No właśnie, a propos, wiesz co, no bo ty od tej metryki nie uciekniemy. Ja 5 dych w przyszłym roku.
No ale ekstra, no przecież jest taki super wiek.
No właśnie, super wiek?
Super wiek, bo masz świadomość, ja już na przykład nie pędzę, nie muszę się już wszystkim podobać w ogóle, naprawdę. Mam coś takiego, że się czuję dużo pewnie, jak patrzę czasami na Filipa, koleżanki, które mają po 15 lat i są przepiękne, i bardzo się czują niepewnie. Nie wiem, z czego to wynika, czy to jest czas Instagrama, TikToka i tych filtrów i właśnie tych Kardashianek z tymi pupami, napompowanymi ustami. Myślę sobie, że to jest po prostu bardzo, bardzo niedobry czas dla młodzieży teraz pod tym względem.
Bo ty wiesz, że jeżeli im zadać pytanie, czy bardziej się boisz tego, że będziesz brzydka, czy niedołężna, to oni wszyscy odpowiedzą, boję się być brzydka.
No to straszne. A wiesz, a tak naprawdę... Nie wiem, dla mnie najseksowniejsi ludzie na świecie to są z tym ogniem, z tym... Ja to w ogóle nigdy też na szczegóły nie zwracałam uwagi, więc jak ktoś by mnie zapytał, a jaki ja na przykład... Ja nie wiem, czy ktoś jest łysy, czy ma brzuszek. Naprawdę, no mówię zupełnie szczerze. Dla mnie jakoś... Wiesz, no czy Jack Nicholson jest przystojny? No przecież bardzo. Ja nie patrzę w ogóle w tych kategoriach na ludzi i myślę, że ten internet i te filtry zrobiły dużo krzywdy.
Dobra, to...
I przepraszam cię jeszcze, Filip mi, wiesz, na przykład mówił o wiele koleżanek, ja mówię, zaprasza do domu, czasami ja chcę zaprosić na obiad. On mówi, one nie jedzą przy ludziach. Jedna, druga, trzecia. Nie, że one nie jedzą i...
Bo co, przepraszam bardzo?
No nie lubią jeść w ogóle przy ludziach, w ogóle mało jedzą bardzo, a...
Bo jeść to wstyd?
Nie wiem, no. Widocznie coś w tym jest. Nie ma czegoś takiego, że my kiedyś ganialiśmy po drzewach, wiesz, cały dzień na dworze, wracaliśmy i wpieraliśmy.
Ale oni w ogóle nie wiedzą, co to jest trzepak. Chciałem ci przypomnieć, ani boisko, wiesz. No.
No ale no to wiesz, to jest dla mnie bardzo niebezpieczne. I ja na przykład właśnie z odżywianiem nigdy nie miałam problemów. I to mnie na przykład martwi.
Słuchaj, ty 20 lat temu... Hello.
No.
Nagrałaś taką płytę, tą pierwszą swoją płytę i tam było sile, że ty chcesz
tak,
być silna,
tak,
nie?
Tak.
I jakiej ty sobie siły wtedy życzyłaś?
To wtedy to była taka siła bardzo wprost, żeby w ogóle z tej właśnie dziewczynki nieopierzonej i takiej zakompleksionej uwierzyć w siebie i działać, i iść po swoje. I sobie to wywróżyłam.
Czyli jestem dzisiaj silna.
Tak.
Okej, okay, a wilczy pęd, bo co go nie?
Wilczy pęd to już dojrzała kobieta. Wilczy pęd to prośba o to, żeby właśnie mieć w sobie tą dzikuskę, tak jak w tej książce Biegnąca z wilkami, żeby nie tracić apetytu na życie. Wiesz, Michał, bo dla mnie starość to jest brak już apetytu na życie, jakieś gorzknienie. A łatwo gorzknieć, no przecież ten świat od jakiegoś czasu nie sprzyja optymizmowi.
A jest taka płyta Jestem zajebista? Chyba nie.
Nie.
No to takie ci życzę.
O, dziękuję
jesteś
bardzo.
Wspaniała.
A co, że już?
No, że już.
Zajebiście nam się rozmawia, naprawdę.
No przykro mi też, szkoda, Tomek, idziesz do domu, kochany.
Jezu, było tak cudnie, to tak szybko minęło.
Wow.
Strasznie dużo ci powiedziałam, boję się, Michał, że nagłówki po tym wywiadzie.
Ale to słuchaj, my nie.
Alkoholiczka, seksoholiczka, narkomanka.
Nie pudelkujemy tu niczego, ale przepraszam cię bardzo, wydaje mi się, że wszystko pięknie obejrzeć. Ile nagraliśmy?
Mamy godzinkę.
Co?
No.
Nie, żartujecie teraz. Przysięgam wam, że powiedziała, że pół godziny gadaliśmy, nie?
Każda praca, która związana jest z taką ekspozycją i tym, że jest się osobą publiczną, może być wyczerpująca. Oczywiście może dawać mnóstwo też jakby pozytywnych takich wzmocnień, gratyfikacji, ale wiąże się z byciem wystawionym na ocenę i możemy to bardzo różnie znosić, dlatego że jakby też możemy mieć różną motywację do tej pracy i takie różne swoje wyjściowe warunki. To znaczy osoba, która może mieć na przykład chwiejną samoocenę i gdzieś potrzebuje tych wzmocnień i jakby nimi się buduje i taką uwagą, którą dostaje, no może być też jakby mniej odporna na krytykę i gdzieś bardziej ją przeżywać i ona tak mocniej wtedy też zachwieje no, kondycją psychiczną po prostu takiej osoby. Artysta pewnie czuje taki ciężar na sobie tego, że gdzieś musi nawiązać kontakt z bardzo dużą ilością osób jednocześnie. I oczywiście to może też grupa może nam dawać mnóstwo energii, czy jakaś olbrzymia grupa zgromadzona na koncercie, ale może być też tak, że nam jakby trudno z taką dużą grupą się skomunikować, tak? Albo nie do końca na początku rozumiemy jakieś reakcje. Oczywiście to też się zmienia z czasem, dlatego że jak trenujemy sobie bycie w pewnych sytuacjach, to one są dla nas mniej kosztowne. Czyli jeżeli coś przetrenuję 15, 20, 50 razy, to napięcie może jakby trochę się zmniejszać. To nie znaczy, że trema nie występuje, ale już trochę więcej wiem na temat tej sytuacji, może więcej wiem, jak się zachować, mam różne rozwiązania na różne sytuacje. Więc jakby jestem w stanie sobie poradzić z tym stresem, tak? Oczywiście to nadal będzie taki olbrzymi wydatek energetyczny, a jakby być może też później euforia może być bardzo duża po takim kontakcie z dużą grupą ludzi. Rozgraniczenie pracy i życia prywatnego myślę sobie, że jest jakimś tematem dla wszystkich, pewnie nie tylko dla osób publicznych i nie tylko dla artystów. Natomiast tutaj może być taka dodatkowa trudność, no właśnie to, że jesteśmy rozpoznawalni. I też osoby, które no gdzieś tam pracują w rozrywce czy w mediach, kiedy spotykają się ze mną jako z psychologiem, też mówią o takiej trudności jakby przenikania się tych światów, że właściwie nie mam kiedy od tego odpocząć, dlatego że to jest trochę tak, że i praca jest moją pasją, I też jest związana z moim życiem towarzyskim, więc jakby trzeba rzeczywiście postarać się, żeby sobie stworzyć takie warunki, gdzie mam już ten czas taki wyłącznie prywatny, tak? I mogę go wykorzystać wyłącznie dla siebie, albo mogę się wtedy skoncentrować na moich relacjach, które są dla mnie ważne. Ja w ogóle nie uważam, że jest jakakolwiek, nie wiem, grupa zawodowa, może poza samymi terapeutami, która powinna regularnie korzystać z terapii, dlatego że jakby część osób, oby jak największa, po prostu funkcjonuje dobrze, tak? I oczywiście jak czujemy, że mamy jakiś taki kłopot, którego sami nie możemy rozwiązać, albo po prostu, że efektywniej będzie, jak ktoś nam da jakieś narzędzia i metody, to warto wtedy się spotkać z odpowiednim specjalistą, czy to będzie, nie wiem, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Natomiast to nie jest tak, że jakby samo bycie artystą jakoś na nas nakłada taki, nie wiem, ciężar, obowiązek. Oczywiście na różne sposoby pewnie to może być pomocne, tak? I jeżeli mamy taką potrzebę, to warto, ale nie chciałabym tutaj jakoś tak naznaczać tej grupy, że koniecznie musi. Ja bym tutaj powiedziała raczej nie o takim wypaleniu artystycznym, co o takim może kryzysie kreatywności, tak? No bo tak tego doświadczamy. I tu warto zwrócić uwagę, że wszyscy jesteśmy kreatywni. Czy się zajmujemy sztuką zawodowo, czy nie, to każdy z nas ma jakby taką właściwość. I ona oczywiście może być bardziej rozbudzona lub mniej. Bardziej jesteśmy kreatywni w takim okresie dziecięcym, bo wszystkie zabawy właściwie są związane ze stwarzaniem czegoś, jakichś światów, historii, wymyślaniem. I wtedy oczywiście też jest ta twórczość dziecięca, malowanie, nie wiem, śpiewanie i tak dalej. I to wszystko łączy się z zabawą. I żeby później w życiu być kreatywnym, żeby tworzyć, to my też potrzebujemy właśnie dobrze się bawić, tak? I niekoniecznie to musi być związane, nie wiem, z jakimiś wygłupami, ale z tym, że jakby pozwalamy sobie na takie zaciekawienie, poszukiwanie trochę bez celu, tak? No bo kreatywność to jest to, że my jakby znajdujemy na przykład nowe rozwiązania, tak? Nowe zastosowania na coś, coś, czego nie ma w instrukcji użycia danego przedmiotu, tak? Jakby wpadamy na jakieś nowe rozwiązanie. I większy kontakt z tą swoją kreatywnością będziemy mieli wtedy, jak jakby to nie jest obliczone na wynik, tylko jakby jest w tym pasja, jest w tym zabawa albo po prostu zaciekawienie. I oczywiście może przyjść kryzys także u osoby, która jakby zawodowo musi się tą swoją kreatywnością posługiwać. I myślę, że to może być jakby związane z trzema rzeczami, tak? Na pewno kreatywność może być osłabiona przez krytykę. Czyli jak jakby doświadczyliśmy dużo krytyki, możemy już trochę się obawiać eksperymentować. Albo jakby często byliśmy ostatnio krytykowani, to trochę jakby bardziej się obawiamy pokazywać też efekty naszej pracy. I gdzieś to może jakby zabić te nasze poszukiwania. Kolejna rzecz to to, że jakby, żeby tworzyć, to też potrzebujemy być w takim kontakcie emocjonalnym ze sobą i musimy mieć taką możliwość też pobyć samemu. I jeżeli, tak bym powiedziała, że jakby tak, symbolicznie oczywiście to jest metafora, powiedzmy, że nasz mózg może mieć takie dwie funkcje, tak? Mamy tą funkcję artysty i mamy taką funkcję ogarniacza, organizatora. Obie te właściwości są nam potrzebne. Tak? I ta funkcja artysty, ona będzie się wiązała właśnie z zabawą, tak? Z kreatywnością. Ale czasami jest tak, że jesteśmy bardzo gdzieś tam skupieni na deadline'ach, na naszych jakichś tam powinnościach, zobowiązaniach wobec innych osób. I jeżeli jakby jest tego za dużo przez dłuższy czas, jakby funkcjonujemy tylko w ten sposób, tylko właśnie gdzieś tam dostarczając, ogarniając, no to może to się właśnie odbić na naszej kreatywności. Jakby możemy czuć, że jakby nie mamy teraz tego zasobu, gdzieś tutaj utknęliśmy. I myślę, że to może być taki sygnał, że właśnie potrzebuję zrobić coś dla siebie, wyłącznie dla siebie. Kolejna rzecz, która może gdzieś tam osłabić naszą kreatywność i możemy czuć taki kryzys, to jest to, że jesteśmy skupieni na wyniku. I z tym mogą się na przykład też zmagać twórcy internetowi, dlatego że no jakby internet może nie sprzyjać naszej kreatywności. To znaczy mamy jakiś algorytm, wiemy co zrobić, żeby mieć więcej widzów, wiemy co teraz jakby się ogląda, tak? I wszyscy tam powtarzają jakiś taniec, no bo jakby dobrze jest to teraz zrobić, tak? I jeżeli gdzieś w tej swojej twórczości skupimy się na tym, jak chcę być odebrany, jak chcę, nie wiem, zwiększyć sobie liczbę odbiorców, to oczywiście możemy to robić skutecznie, ale to gdzieś negatywnie wpłynie na kreatywność, nie? Bo wtedy jakby tracimy ten kontakt z tym, że robię coś po prostu z ciekawości i dla jakiejś takiej swojej satysfakcji. Kiedy spotykam się w pracy z osobami, które właśnie pracują w mediach, czy pracują w jakoś szeroko rozumianej branży artystycznej, to mówią o takim większym przyzwoleniu na to, że tak rekreacyjnie się używa różnych środków psychoaktywnych. Czyli jest to jakaś taka norma grupowa, tak? Że jest na to taka duża tolerancja, przyzwolenie. I myślę sobie, że to jakby może być jeden z czynników, dlaczego gdzieś tam jest do tego dostęp, dlaczego jest to używane. Oczywiście też wszystkich używek jakby dostarczamy sobie po to, żeby manipulować naszym stanem emocjonalnym. Czyli jak jest mi smutno, chcę się czuć wesoły, mam niski poziom energii, chcę poczuć wielki poziom energii, tak? Bo może właśnie wychodzę na scenę, albo jestem na dużych emocjach i muszę się wyciszyć, żeby móc zasnąć. Więc pewnie jakby jest to używane właśnie w takim celu, żeby manipulować swoim nastrojem. I być może jakieś takie silne doświadczenia związane z życiem zawodowym no, będą dawać taki pretekst do tego, tak, że mogę właśnie jakby się czymś wspomóc, ale no, te normy grupowe są różne, będzie też taka grupa użytkowników środków psychoaktywnych, która będzie to łączyć, nie wiem, z jakimiś doznaniami, poszukiwaniami duchowymi, tak? I w ogóle zwróciłabym też uwagę na to, że te normy dotyczą też państw i kultur. I na przykład dla wielu osób przyjeżdżających do nas z innych krajów to jest takie bardzo zaskakujące, dlaczego tutaj w Polsce na każdym rogu jest sklep otwarty 24 godziny na dobę, gdzie się sprzedaje alkohol, tak? Że jakby nie mieści im się to w głowie, dlaczego to jest taki artykuł pierwszej potrzeby. Tak? Że to jest takie zaskakujące, kto może potrzebować alkoholu 24 godziny na dobę. No a dla nas to jest jakby oczywista sprawa, że na każdym osiedlu musi być taki sklep i to jest właściwie prawo człowieka. Tak? Więc te normy rzeczywiście jakoś tam na nas wpływają i jak my w tym funkcjonujemy, to tego nie widzimy. Nie? To jest gdzieś tam widoczne z boku, jak na chwilę wyjdziemy z tego środowiska, tak? Jak możemy tak patrzeć trochę szerzej wtedy.